Dzień dobry. Nadszedł upragniony maj, jego pierwsza sobota, godzina 17, w związku z czym spotykamy się na antenie radia UWM FM w kortowskiej audycji literackiej. W zeszłym miesiącu opowiadałam Państwu o literackiej nagrodzie Warmii i Mazur o Wawrzynie i obiecałam Państwu rozmowę z Joanną Wilengowską, która jest pisarką, dziennikarką oraz członkiem jury. Wspaniałej kapituły, która zajmuje się najpierw wyłonieniem książek, które staną do konkursu, a potem oczywiście podejmowane są decyzje tego, co się będzie działo z nimi dalej. W tym roku w kapitule zaszły duże zmiany, jak również w samym regulaminie Wawrzynu, ale o tym wszystkim opowie Wam właśnie Joanna Wilengowska. Wspaniałe jest to, że radio daje olbrzymie możliwości rozmawiania w różnych przestrzeniach. Ja bardzo cenię sobie momenty, kiedy te przestrzenie nie są typowo studyjne, radiowe. Słuchaliście już Państwo audycji, którą nagrałam na kortowskiej plaży. Słuchaliście już również rozmowę na przykład z Adamem Bajrakiem, gdzie siedzieliśmy sobie na ławce w parku. Tym razem towarzyszyć nam będą dźwięki ulicy i trochę innego świata, bo to, co za moment Państwo usłyszycie, obiecuję, będzie bardzo ciekawe. Nietuzinkowa osoba o niezwykle mocnym charakterze. Więc serdecznie Państwa zapraszam na rozmowę z Joanną Wilengowską, a jestem z Państwem ja, Marta Wróblewska. Jeszcze raz dzień dobry.
Kortowska audycja literacka.
W kortowskiej audycji literackiej mam przyjemność gościć Joannę Wilengowską, pisarka. Ty bardzo obserwujesz świat dookoła i zajmujesz się kulturą. Jesteś dziennikarką. Gdzie w tym wszystkim znalazłaś czas na pisanie książki?
No jak się okazuje, jakoś znalazłam. Nie wiem jak.
Mam wrażenie, że twoja książka, teraz Król Warmii i Saturna, to jest nie dość, że rozliczanie się ze swoją historią, historią rodziny, ale też w jakimś stopniu odchodzenia.
Znaczy nie powiedziałabym, że to jest rozliczenie, bo nie wiem, czym miałoby być rozliczenie. To jest raczej moje przyglądanie się temu i zadawanie pytań. Nawet nie udzielam tam odpowiedzi lub też udzielam ich niewiele. Więc przyglądam się swojej historii rodzinnej, historii tej krainy, która nazywa się Warmia, czy też która nazywała się Warmia kiedyś. Przyglądam się, zadaję pytania. Czasami coś mi się udaje odnaleźć, na jakieś pytanie odpowiedzieć, ale zazwyczaj nie. Po prostu przyglądam się temu, a zwłaszcza postaci mojego ojca i przyglądam się może i z uwagą, ale też z jakimś sceptycyzmem co do tego, kim on jest, co on mówi, co wspomina, jaka jest przeszłość, jaka jest naprawdę. No tego nie wiem, no ale zadaję pytania i patrzę.
Mieszkając w Olsztynie, ale w ogóle w tym regionie, jesteśmy w takim tyglu kulturowym i zastanawiam się, tak jak ty się zastanawiałaś, skąd tak naprawdę jesteś? Czy udało ci się odpowiedzieć na to pytanie?
No zdecydowanie tak, jestem stąd.
Stąd, Warmia, a twój tata w momencie, kiedy powiedziałeś, że będziesz pisała książkę i on tam będzie, jak on na to zareagował?
Znaczy mój ojciec nie wiedział, że ja piszę książkę i nie wiedział, że piszę książkę, tym bardziej o nim. Natomiast namawiał mnie wielokrotnie, żebym pisała książkę, ponieważ inni ludzie piszą książki i czemu ja nie miałabym również napisać swojej książki. Właściwie wszyscy teraz piszą książki, nie wiem kto je czyta, bo tak wiele osób pisze książki i je wydaje. Więc mój ojciec nie wiedział, że ja piszę książkę i z całą pewnością nie chciał być jej bohaterem, więc dałam mu ją do ręki dopiero wtedy, kiedy książka już dawno, dawno wyszła. No i nie sądzę, żeby się bardzo mocno tym przejął. No i chyba to tyle na ten temat.
Te rozmowy wasze, to jest kopii w klej z waszej rzeczywistości?
Tak, i od tego się zaczęło, ponieważ ja sobie to po prostu notowałam w komórce i wydawało mi się to w ogóle najcenniejsze i najfajniejsze ze wszystkiego, co zostało przeze mnie zanotowane w tej książce, to właśnie te rozmowy, a właściwie wypowiedzi mojego ojca i wydają mi się one zabójczo śmieszne i czasami zabójczo straszne. Więc tak, to jest początek i koniec w sumie tej książki, to co jest tam najważniejsze.
Wysokie obcasy, Maria Pakulnis potem czyta fragmenty twojej książki, pojawia się nominacja do paszportu polityki, jesteś w culture.pl. Jak ty się czujesz jako twórczyni, jako dziennikarka? Nagle się okazuje, że ta twoja książka, ten twój trochę pamiętnik, trochę wspomnienia, trochę rozważania na temat tego, co się dzieje dookoła i okazuje się, że została tak wspaniale przyjęta.
No bardzo mi miło. Została przyjęta bardzo dobrze przez warszawską inteligencję, co mnie bardzo zdziwiło, i intelektualistów tamtejszych, którzy nawet się bili w piersi, że kolonizują tutaj nasz biedny region i powinni zauważyć pewne zdarzenia, które tutaj nastąpiły w historii. Ale najbardziej chyba mnie cieszy, jak została przyjęta przez tych warmiaków, którzy się do mnie odezwali, lub też osoby, które nie mają korzeni warmińskich, ale też się do mnie odezwały, pisząc do mnie przez media społecznościowe albo odzywając się w jakiś inny sposób, po spotkaniach autorskich na przykład. I to były najmilsze dla mnie i najważniejsze reakcje, bo ja nie wiedziałam, czy tak będzie. Nie wiedziałam, czy moje intuicje dotyczące tego, czym jest warmińskość, tego, że nie jest ona lub też nie tylko jest ona polskością lub niemieckością, ale jest jakąś wartością trzecią i bardzo ważną, zauważalną, choć ignorowaną i zupełnie nierozumianą, że ona zostanie w ten sposób zauważona i że wiele osób powie, że to jest książka o ich babci, dziadku, czy ojcu, matce lub też o nich samych nawet i że dotyka ona tego tematu warmińskości czy tożsamości warmińskiej w taki sposób, w jaki oni też ją czują. No i bardzo się ucieszyłam, że te moje intuicje, moje takie domniemania i bardzo niepewne stąpanie na tym gruncie tożsamościowym, że ono okazało się jednak trafne, że wiele osób w jakiś sposób solidaryzuje się z takim moim rozumieniem też warmińskości.
A co mówią sami warmiacy, którzy się do ciebie odzywają? Jak oni odebrali książkę, poza tym solidaryzowaniem się faktycznym? Co dla nich było najważniejsze?
No kilka różnych spraw. Myślę, że jakaś diagnoza mentalności warmińskiej, tego warmińskiego introwertyzmu, zamknięcia się po tym, jak warmiacy zostali po wojnie wyszydzeni, wyśmiani lub też po prostu doświadczyli przemocy po wojnie. Rok 45, 1945, czyli opowieść o tej o tym, jak przeszła przez ten region Armia Czerwona i jak go zmiażdżyła. To pogruchotanie wszystkich rodzin tutejszych, i warmińskich, i mazurskich, niemieckich i tak dalej. To jest opowieść wspólna dla nas wszystkich na pewno i nadal ważna i nadal taka stabilizowana. Czyli nie wypływają te opowieści poza domy często, a często nie wypływają również w domach, co myślę, że jest przyczyną wielu różnych reperkusji takich psychologicznych w tych rodzinach. Co jeszcze? Poczucie humoru. Warmiacy nie biadolą i warmiacy nie obnoszą się też ze swoją warmińskością, trzymają pewne rzeczy w ryzach, więc to również. No moje pewne refleksje na temat ordnungu, czyli porządku, czy uporządkowania w ogóle tej przestrzeni wspólnej, czyli wstrętne tuje. No więc kilka rzeczy ważnych i mniej ważnych drobiazgów albo rzeczy zupełnie istotnych i takich w głąb. No bardzo to jest mi drogie, że tak się stało, bo pomyślałam sobie, że piszę coś takiego, ale może być tak, że to jest tylko moje domniemanie na ten temat i że będę szła sama później. No okazuje się, że nie, że wiele osób idzie ze mną, czy rozumie w ten sam sposób, co ja pewne rzeczy i bardzo się z tego powodu cieszę. Napisał do mnie pan z Niemiec, warmiak, mieszkający tam od kilkudziesięciu lat. Jakby mi to ktoś wyjął z serca. No to już więcej dodawać nie trzeba.
W twojej książce pojawia się też rzecz, która cały czas jakby jest na ostrzu noża. I tu mam na myśli szubienicę Dunikowskiego.
No właśnie to jest rzecz jakaś bardzo irytująca. Znaczy irytujące jest to, że ludzie się kłócą na taki idiotyczny temat. Ja się kłócić nie będę. Warmioki się nie lubią jadozić. Nie będę się złościć na ten temat ani denerwować. Najbardziej irytujące w tym wszystkim jest to, że w ogóle istnieje taki spór. Najbardziej irytujące jest w tym, że w ogóle taki pomnik kiedyś powstał. A współczesna debata czy dyskusja i opowiadanie się po którejś ze stron mnie absolutnie nie interesuje.
Ja mam wrażenie, że ludzie, bo bardzo często tak jest, że ludzie z zewnątrz jadą na Mazury, nie na Warmię, to jedno. A drugie jest też to, że nie zwracają uwagi na różnice. A trzecią rzeczą jest to, że może właśnie tak jak jest z tym Dunikowskim, zupełnie nie patrzą tak naprawdę na samą historię. No byli tutaj Rosjanie, no to proszę bardzo, wyzwolili, jest, stoi. Dlaczego nie próbujemy poznawać historii? Dlaczego ta historia Warmii jest tak właściwie omijana?
Nie powiedziałabym, że tak jest. Znaczy, nie używałabym takich sformułowań, że my nie rozumiemy historii, no bo ja ją rozumiem i poznaję i wiele osób takich jest również, które poznają, osób, które poznają, Więc nie generalizowałabym zupełnie tutaj. Są ludzie, których historia interesuje, a są ludzie, których interesuje motoryzacja. Mnie na przykład nie interesuje motoryzacja i się tym nie interesuje. I nie widzę powodu, żeby ktoś mi zarzucał, że czemu nie interesujesz się motoryzacją. Okej, okay. Kogo się interesuje historia? Okej, okay. No nie interesuje go historia. Mnie interesuje w pewnym oczywiście zakresie. Nie jestem kimś, kto by się bardzo mocno dłubał w książkach historycznych i dokumentach. Interesują mnie pewne raczej kwestie pamięci czy tożsamości. One zawsze są związane z mitami, z wyobraźnią, więc one czasami mają się nijak do faktów. Więc nie zarzucałabym, że nie interesujemy się. Poziom wiedzy na w ogóle różne tematy jest mizerny, więc w ogóle to mnie nie przeraża, ani nie robiłabym z tego powodu nikomu wymówek, bo dlaczego właściwie? Ja też wiele rzeczy nie wiem na wiele różnych tematów. Oczywiście jest mi troszeczkę przykro, kiedy ludzie, którzy przyjeżdżają na Warmię, mówią, że przyjeżdżają na Mazury, ale można przedobrzyć. Widziałam teraz ten serial Projekt UFO, którego akcja dzieje się pod Bartoszycami i tam wielokrotnie pada sformułowanie, że jesteśmy na Warmii, Warmia i tak dalej. No nie, nie jest to Warmia pod Bartoszycami, więc błagam, nie. Więc można przedobrzyć. Warmia to 1/5 zaledwie województwa warmińsko-mazurskiego. Mamy tu również inne krainy, Prusy Dolne, Prusy Górne. Więc to jest skomplikowane. Dawna granica warmińska zaciera się. Nie każdy musi znać jej przebieg. Dla mnie to też długie lata było zupełnie niejasne. No ale z całą pewnością Olsztyn to Warmia.
Kortowska audycja literacka.
Obserwuję od dłuższego czasu twoją pracę w telewizji, sposób, w jaki przygotowujesz materiały, jak patrzysz na świat kultury, jaka jesteś uważna i widzę trochę poetyckości w tym wszystkim. I ja mam wrażenie, że trochę tej poezji, tej takiej światłoczułości przeniosłaś też do tej książki.
Zupełnie inne to są, tak jak mi się wydaje, światy, a przynajmniej zupełnie inne światy językowe. Bo ja nie mogę w materiale telewizyjnym umieszczać metafor lub też niewiele, czy jakichś karkołomnych porównań. To musi być raczej język rzeczowy, mimo tego, że piszę o kulturze, a poza tym bardzo, bardzo skrótowy, to jest jakiś kondensat z tego, o czym się mówi, bo przygotowuję zazwyczaj po prostu materiały, które są newsami, jakkolwiek to brzmi, lub też felietonami, może o, felietonami kulturalnymi do programu informacji kulturalnej. Więc no, jest to jednak inny sposób wypowiadania się i oglądu rzeczywistości. No a w książce mogłam sobie pozwolić na swobodę i bardzo mi się to podoba, taki rodzaj językowej wolności. Nie dość, że wypowiadałam się swobodnie w języku polskim, nie bojąc się, że ktoś nie zrozumie moich słów, bo po prostu napisałam, co napisałam, to jeszcze jest to książka trójjęzyczna, bo właściwie dzieje się ona, rozgrywa się w trzech językach, czyli języku polskim, języku niemieckim i warmińskiej gotce, czyli w gwarze warmińskiej. No to już zupełnie hulaj dusza.
Ja pamiętam, że od dziecka, odkąd tutaj przyjeżdżałam, miałam przyjemność obcowania z Edwardem Cyfusem. On dla mnie był taką osobą, która trochę opowiadała mi o tym świecie. Potem po latach zresztą, chyba 2 czy 3 lata temu, okazało się, że można się zacząć uczyć języka w naszym Domu Kultury. Jak ty to przyjęłaś?
Myślę, że to jest ciekawe, że ludzie chcą się uczyć gwary warmińskiej, zwłaszcza ludzie, którzy nie mają takich korzeni. I w jakiś sposób cenne. Ten wariant gwary, który poznają w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie, bo mówimy o kursach, które się tam odbywają i z którym zapoznaje tych ludzi Łukasz Ruch, to jest taki wariant, którego bardzo blisko jest mój ojciec. Dalej mu do Edwarda Cyfusa i do jego wariantu gwary warmińskiej. Więc nawet wewnątrz tej gwary, tak niewiele osób obejmującej i tak niewielu użytkowników mającej obecnie, są pewne spory, czy powiedzmy nieścisłości. Po prostu ta gwara istnieje w tak wielu wariantach, które są wariantami miejscowymi, związanymi z lokacją, z tego, z jakiej wsi pochodzili, że to nie jest jeden kod językowy. To jest wiele wariantów tej gwary. Bardzo to jest ciekawe poznawanie tych słów. Ja nie powiedziałabym, że ja jestem użytkowniczką gwary warmińskiej, natomiast bardzo bym chciała, żeby tak było. Ale za mało znam naszą gotkę, żeby mówić swobodnie, wypowiadać się. Tym bardziej, że w niej nie miało szansy powstać wiele słów, których używamy codziennie. Czyli nie ma tam słowa telewizor. Na przykład musiałabym zastępować być może jakimś zapożyczeniem z języka niemieckiego, bo to był naturalny proces nasączania gwary warmińskiej germanizmami. Ale teraz Teraz nie wiem, czy Gwara Warmińska, gdyby Warmiacy nadal mieszkali na Warmii, nasączałaby się anglicyzmami, tak jak język polski. Być może, nie wiem. Są to w każdym razie rzeczy bardzo interesujące i bardzo kibicuję wszystkim tym, którzy starają się zapoznać z Gwarą Warmińską.
Kiedy mówiłaś o tym, że ta Gwara też ma jakby swoje miejsce, przypomniała mi się ostatnia rozmowa dotycząca tego, jak radzą sobie osoby głuche i jak radzą sobie ze swoim językiem, z porozumiewaniem się między sobą. Dokładnie tak samo, jak teraz o tym mówiłaś. Różnie mówi się w domach, używa się różnych znaków, trochę często umownych, na różnych terenach, czy to będzie tu w Olsztynie, czy nie wiem, w Warszawie, albo gdzieś tam na Kurpiach na przykład. To też wszystko wygląda trochę inaczej. To chyba taka nasza umiejętność do przystosowywania się do miejsca, w którym żyjemy.
No Gwara jakby z definicji nie może być skodyfikowana, bo inaczej byłaby językiem jakimś literackim, a Gwary nie mają, nie są językiem literackim, to są po prostu języki, którymi posługują się ludzie w poszczególnych miejscach, więc jakby no z definicji ona nie jest jednorodna. Ona ma swoje różne warianty. Nie wiem, z czym to się wiąże, pewnie językoznawcy i dialektolodzy wiedzą takie rzeczy, no ale tak właśnie jest. Tak właśnie jest.
Czego się nauczyłaś, pisząc tę książkę?
Jak się pisze książkę? Nie. Chyba nauczyłam się jakiegoś zaufania do siebie, tego, że to, że ja pewne rzeczy postrzegam w jakiś sposób, to nie znaczy, że jestem wariatką, tylko że rzeczywiście one tak wyglądają. I mogę iść na przekór, na pochybel i wskroś oczekiwań albo wyobrażeń ludzi na temat chociażby tożsamości. Na przykład mogę mieć inne zdanie na takie tematy jak nie ma już warmiaków. Nie, no owszem są, skoro mój ojciec żyje i jest warmiakiem, za takiego się używa. Nie istnieje tożsamość warmińska, bo Warmia nie istnieje od 1770 któregoś roku. No skąd? Oczywiście, że istnieje, skoro mój ojciec uważa się za warmiaka i ja uważam się za warmiaczkę i moja siostra uważa się za warmiaczkę i całe mnóstwo ludzi, których znam, uważa się za warmiaków. Tylko wariant Gwary Edwarda Cyfusa jest obowiązujący. Otóż nie, wariant Gwary mojego ojca jest równie fajny i również jest to Gwara Warmińska. Więc wiele, wiele, wiele rzeczy, które są... O, jeszcze jeden. Wszyscy Warmiacy to Polacy i propolscy działacze. No nie, w mojej rodzinie tylko na jej obrzeżach gdzieś zaistnieli propolscy działacze. Był to Jan Baczewski, który był spokrewniony z moją prababcią. A inni? Nie, nie byli propolskimi działaczami. Czy byli działaczami niemieckimi? Też mi na ten temat nic nie wiadomo. Czy byli działaczami prowarmińskimi? Nie, po prostu się prawdopodobnie nie zajmowali takimi rzeczami. Więc rzucanie wszystkich warmiaków do jakiegoś worka narodowego jako podgrupy polskiej też jest nie fair i jest niewłaściwe. I te moje właśnie pójścia jakby na przekór okazały się słuszne w tym sensie, że okazały się intuicjami jakimiś spełnionymi i później znajdującymi potwierdzenie, z czego się bardzo, bardzo cieszę.
Choćby w opisie książki jest informacja o tym, że obserwujesz tę historię z 11 piętra. To jest wysoko, ale też bardzo daleko można spojrzeć. Król Warmii, wiemy. A dlaczego Saturna?
No to już polecam przeczytanie książki. Ten Saturn się tam pojawia kilkukrotnie i może być znakiem wielu różnych spraw, bo nie jest to książka wyłącznie etnograficzna, lub też wcale nie jest etnograficzna. Jeśli ktoś chce się na tej etnografii skupić, na tej warmińskości, prawdopodobnie może, ale w moim zamierzeniu tak nie było. Nie wydawało mi się, że piszę książkę, która miałaby rozwikłać wszystkie warmińskie dylematy i opowiedzieć Warmię, bo ja tego nie potrafię. Ja się po prostu na tym za bardzo nie znam. Jak tutaj wielokrotnie podkreślałam w tej rozmowie, kierowałam się tylko swoimi intuicjami. Natomiast jestem, mam nadzieję przynajmniej, coś więcej niż tylko miejsce, niż tylko jakaś lokalizacja na globusie. Jest tam chociażby towarzyszenie osobie starszej. Jest tam jakieś złowrogie spojrzenie historii takiej pisanej przez duże H, jeśli coś takiego istnieje. No, myślę, że wiele osób może tam odnaleźć jakieś różne rzeczy i tak też się bardzo zawsze cieszę, kiedy otrzymuję jakieś info zwrotne, że ktoś znalazł tam coś ciekawego, a już najbardziej, kiedy jest tam coś, co mnie zaskoczy w interpretacji czyjejś, że ktoś odnajduje na przykład wizję swojej młodości, to... Ojej, no to już naprawdę dziwne, ale bardzo to jest fajne. To znaczy, że ta książka jest na tyle pojemna, że nie zamyka się tylko w czymś bardzo wąskim.
Ja niezwykle odebrałam właśnie tak w środku, w sobie, kiedy czytałam twoją książkę, bycie z tą starszą osobą właśnie, z tymi przedmiotami, które muszą być w odpowiednim miejscu odłożone. Nawet ten nóż, o którym piszesz, że on musi stać w tym miejscu, czy pudełko na leki, różne takie rzeczy, taki porządek. Ja też mieszkam z osobą starszą, którą się bardzo opiekuję, a ona mną. I takie też miałam wrażenie trochę, że wy się z twoim tatą też sobą opiekujecie wzajemnie.
Przede wszystkim my ze sobą codziennie walczymy, ponieważ jesteśmy osobowościami nieznośnymi, więc my się totalnie kłócimy, nie zgadzamy ze sobą. Dręczymy się nawzajem, wkurzamy na siebie i się prześladujemy. To jest nasza codzienność. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak jest naprawdę. Bardzo nie chciałam, żeby ten obraz mieszkania z osobą starszą, albo w ogóle z innym człowiekiem, albo w ogóle jakby opis rodzica, żeby to była jakaś rzecz egzaltowana. Po prostu nie cierpię tego, nie mogę tego znieść, tego patosu i ckliwości. Jest to dla mnie obrzydliwe. W mojej książce tego nie ma. Myślę, że widać tam trochę, że mój ojciec jest wrednym dziadem. Oprócz tego,
widać.
Że no właśnie, oprócz tego, że jest oczywiście bardzo interesującym, błyskotliwym człowiekiem z ogromnym zmysłem kreatywności, co mnie bardzo fascynuje i jest osobą bardzo interesującą jako taka. I jako archetypiczny warmiak, oczywiście, bo jest nośnikiem jakichś informacji, których inni ludzie nie mają, wobec tego jest drogocennym naczyniem, w którym przechowuje się ten nektar warmiński, że tak pójdę już jakąś dziwną metaforą, ale też jest bardzo interesującą po prostu osobą. I jako taki jest dla mnie bardzo ciekawy, więc myślę, że znajduje to swoje odzwierciedlenie w tych dialogach, które ja przytaczam, w tych naszych rozmówkach, że to jest po prostu ciekawy facet. Oprócz tego, że jest nieznośny.
Kortowska audycja literacka.
W 2006 roku dostałaś nagrodę, to był Wawrzyn Czytelników za Zęby, a teraz jesteś w jury Wawrzynu. Opowiedz mi trochę o tym, co się w tej chwili w Wawrzynie dzieje, bo niebawem już rozwiązanie całego konkursu.
Jestem w kapitule literackiej nagrody Warmii i Mazur, bo tak to wszystko oficjalnie brzmi od lat chyba 15 już, więc nie od wczoraj. Być może, jakoś tak już niedługo po tym, jak dostałam nagrodę publiczności, to właśnie zaproponowano mi udział i ja to robię z ogromną skrupulatnością, to znaczy ja te książki wszystkie czytam, które mamy przeczytać, ja się tam ekscytuję, wykłócam się z innymi członkami kapituły, walczę o jakieś książki i czasami polegam oczywiście. I nie udaje mi się przeforsować jakiegoś swojego zdania, ale też to jest okej, ponieważ no tutaj mamy do czynienia z gremium zbiorowym i to jest wynik jakiegoś naszego zbiorowego gustu i literackiej czułości, powiedzmy, na książki. Więc bardzo mi się to podoba, że my się tam zmagamy i zmagaliśmy z wieloma różnymi osobami, ponieważ skład tej kapituły jest zmienny. W tym roku mieliśmy bardzo duże zmiany związane i z tym, że do naszej kapituły dołączyły kolejne osoby, znakomite osoby, z którymi świetnie się gada i świetnie się czyta. I są to Paweł Dobrowolski, dyrektor Teatru Jaracza, Krzysztof Dąbkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kornelia Kurowska, czyli prezes Fundacji Borussia i Joanna Chłosta-Zielonka, profesor Joanna Chłosta-Zielonka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, literaturoznawczyni i pani prodziekan. Więc to są po prostu znakomite osoby, które dołączyły do kapitułu. Bardzo się cieszę. Zmieniliśmy nieco regulamin w tym roku. Wybraliśmy najpierw 10 książek i to również z tego powodu bardzo się raduje moje serce literackie, bo 10 książek mogliśmy pokazać czytelnikom, czy też zainteresować 10 książkami czytelników. To zawsze o połowę więcej niż 5. Teraz mamy 5 finalistów i również jest mi to wybór bliski, to znaczy są tam książki, które ja bardzo, bardzo doceniłam i z uwagą przeczytałam i myślę, że to są znakomite propozycje dla czytelników. Możemy je naprawdę bardzo szczerze polecić wszystkie do czytania.
Czy masz jakiś swój rzeczywisty typ? Oczywiście nie zdradzisz, kto wygrał, bo to nie o to chodzi, ale czy któraś z tych książek jest właśnie tą, która najmocniej w ciebie trafiła?
No są tam 3 książki, które są mi bardzo bliskie i których tytułów oczywiście nie wymienię, ale A może powiem tak, są to książki napisane przez kobiety, nie wiem, czy to ma znaczenie, czy nie, po prostu może piszą lepiej. No i to jest ciekawe, bo zupełnie różne gatunki, różne oglądy rzeczywistości, różne spojrzenie na świat i stylistka absolutnie odmienna, więc jest to bardzo taki satysfakcjonujące, że w finale znalazły się książki tak różne, a tak bliskie mi, na których mi jako czytelniczce, bo jednak po pierwsze uważam się za czytelniczkę, nie za pisarkę. Więc mi jako czytelniczce na nich bardzo zależy, no i cieszę się, że tu są. Nie wszystkie z osób, które tutaj mamy w finale, z osobami, które są mieszkające, czy też przebywające tutaj na Warmii czy na Mazurach, ale w jakiś sposób z naszym regionem jednak związane, więc to, co dotyczy naszego regionu, również ma odzwierciedlenie w tym naszym zbiorowym, kapitulnym wyborze.
Czy masz jakąś książkę od dzieciństwa, taką, którą pamiętasz zawsze i do której wracasz? Jest coś takiego?
Chyba nie. Nie wyróżniałabym tu jakiejś książki. Przypominam sobie tytuł pierwszej długiej książki, w sensie, że jak się jest małym dzieckiem, to się czyta krótkie książeczki i to są książeczki. A pierwsza moja długa książka nazywała się Witaś w tygrysiej skórze i była jakąś epopeją któregoś z ludów Kaukazu, już nie pamiętam, którego, było to coś absolutnie nie do przejścia przez dziecko w wieku lat 7 czy 8, ale ja przez to przebrnęłam, nic z tego nie rozumiejąc, bo to było w ogóle wierszowane, więc no w jakiś sposób jest to taka klątwa, że musiałam przeczytać książkę, znaczy nie, że nie, właśnie nie musiałam, tylko chciałam. Miałam na tyle determinacji, żeby ją przeczytać do końca. Teraz nie mam już takiej cierpliwości i nie upieram się przy tym, żeby czytać wszystkie książki, na które mam ochotę, albo które zaczęłam czytać. Nie, już porzucam książki, bo po prostu nie zostało mi już tak dużo życia, żeby spędzać czas z książkami, które mi się po prostu nie podobają, albo nie trafiają do mnie na tym etapie życia, bo ja już to wiem i już mnie to nudzi. Albo są w tak odmiennej stylistyce, że ja nie wiem, o czym tam jest mowa i wiem, że to jest po prostu książka nie dla mnie. Może ona jest świetna, ale nie trafiła do mnie.
No właśnie, to jest ciekawe, o to miałam cię zapytać, bo na przykład ja miałam tak zostałam wychowana, że jak już masz książkę i bierzesz tę książkę, to musisz ją przeczytać od deski do deski, od bibliografii, przez wszystkie przepisy i tak dalej. I w którymś momencie zrozumiałam, że przecież tych książek jest tyle, że nie ma możliwości przeczytania wszystkich. I rzeczywiście, jeżeli zaczynam jakąś książkę, to już teraz bez klątwy na sumieniu i bez jakiegoś kamienia u szyi, po prostu ją zostawiam. Czy jest jakiś typ książek, nie wiem, reportaże, czy też jakieś opowiadania, coś innego, coś, co szczególnie cię porywa, czy raczej patrzysz na książki szeroko?
No, żyjemy w jakiejś cywilizacji nadmiaru, więc po prostu my się musimy nauczyć wybierać i selekcjonować, bo inaczej po prostu wszystko to nas pogrzebie pod jakąś stertą rzeczy nam zbędnych i nas duszących. Tak samo to dotyczy w każdej dziedziny życia. No, musimy po prostu dokonywać świadomej selekcji. Więc ja selekcjonuję, ale to ten mój wybór myślę, że jest dosyć szeroki. Coraz mniej interesuje mnie beletrystyka i coraz więcej czytam książek popularno-naukowych. Ja jestem osobą wychowaną na fantastyce naukowej i bardzo lubię szersze spojrzenie na człowieka jako gatunek. Jestem po prostu jakąś wnuczką Lema i patrzę na Homo sapiens z różnych perspektyw i bardzo to mnie nadal interesuje. Więc ja czytam książki o ewolucji, o naszych współbraciach neandertalczykach, o biologii molekularnej, o fizyce kwantowej. Bardzo mnie te rzeczy po prostu kręcą. To mnie jara, szczerze mówiąc, najbardziej. I bardziej czasami niż właśnie literatura. Lubię też ostatnio czytać różnego rodzaju baśnie, mity, takie rzeczy, które mnie, sceptyczkę, przez lata zupełnie nie interesowały, ale teraz wydają się dosyć interesujące i jakoś wracam do tego. Zawsze czytałam dużo, bardzo dużo książek i bardzo szeroko tę swoją sieć tam jakby zarzucam na świat literacki. Dużo czytałam zawsze opowiadań, bardzo lubię opowiadania. Dużo literatury wschodu i z przyjemnością czytam zawsze opowiadania japońskie, które są mistrzowskie. Ale czytam teraz literaturę koreańską i kurczę, jest niezła po prostu, jest bardzo fajna. Więc to jest, cały czas jest po prostu przede mną nieprzebrane morze książek. Nie da się przeczytać wszystkiego, co by się chciało. Oblegają mnie książki z każdej strony. Tam, gdzie pójdę, zaczyna to pomieszczenie natychmiast obrastać książkami. Jakieś sterty się książek budują i ja tam znajduję rzeczy, które miałam natychmiast przeczytać na wczoraj, ale one leżą rok. I to jest okropne. Jest mi strasznie żal, że nie jestem w stanie przeczytać książek, które piszą moi koledzy, czy osoby, które poznałam. W tym sensie, że no, nie przeczytałam wszystkich książek, które wyszły w tamtym roku, a które wydają mi się super ciekawe, bo sądząc po recenzjach i odbiorze. Więc no, bardzo ubolewam. Jest mi strasznie przykro, ale nie jestem w stanie wszystkiego czytać. A tym bardziej, że czytam właśnie książki, które czytamy my, będące w kapitule Literackiej Nagrody Warmii i Mazur. I tu już mam konkretne zobowiązanie, więc muszę. No więc te czytam na pewno.
Gościem Kortowskiej Audycji Literackiej była Joanna Wilęgowska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kortowska Audycja Literacka.
Jak zwykle, ta godzina mija zbyt szybko. Teraz usłyszymy się dopiero w czerwcu. Więc ja już serdecznie Państwa zapraszam, tym bardziej, że usłyszycie Państwo tym razem kogoś zupełnie nowego. Młodą osobę, naszą koleżankę redakcyjną, która opowie Państwu o swoim niezwykłym spotkaniu oraz wysłuchacie Państwo jej rozmowy z bardzo, bardzo ciekawą osobą. Oczywiście nie zdradzę Państwu z kim, musicie się sami przekonać, tak więc spotkajmy się w tym samym gronie w czerwcu o tej samej porze, jak zawsze. Pierwsza sobota o godzinie 17. W takim razie do usłyszenia. Była z Państwem Marta Wróblewska w Kortowskiej Audycji Literackiej.